Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Raz i na wieki.
W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie kolejny już raz witamy pana Tomasza Galewskiego. Pan Tomasz Galewski jest psychologiem, psychoterapeutą i zajmuje się specyficzną dziedziną naszej słabości, naszej ułomności. I ja mam pytanie. Temat tej naszej audycji to zarazem pytanie, które chciałabym panu Tomkowi zadać. Jak można pomóc osobie jąkającej? I znowu tutaj, jąkającej się, czy osobie jąkającej? Proszę państwa, z nami na antenie będzie również pani Ewa Galewska, prywatnie żona pana Tomka.
Służbowo-szefowa.
I będziemy starali się odpowiedzieć państwu, jak można pomóc osobie jąkającej, ponieważ jest to problem ostatnio chyba dosyć duży z tego, co widzicie wy pracując z osobami jąkającymi. Pani Ewo, witamy serdecznie. Jest pani z nami? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Mamy takie pytanie. To jąkającej się osobie, jąkającej czy jąkającej się?
No to jest...
Dlaczego pan mi tutaj
dokładnie
zrobił
ja tu zamieszałem,
nawias?
Widzę, zamieszałem, bo chcę zwrócić uwagę na to, że na czym polega największy problem jąkania i tej osoby, która jest tym doświadczona? Polega to na tym, że nasze obserwacje wskazują na to, że jąkanie patologizuje rozwój osobowości. To jest coś takiego,
jak
jakby...
To tak poważnie powiedziane, patologizuje.
Tak. Właśnie dlatego, że to jakby nadaje treść, sens istnienia tej osoby. I to jest bardzo istotne, bo gdybyśmy zostawili osobie jąkającej się, tylko tej, która nie mówi. Jąka się w takim znaczeniu, że niepłynnie wyraża swoje wypowiedzi. Ale cały problem polega na tym, że niepłynnie mówi, tylko czuć się tą osobą, która nie może powiedzieć tego, co chce powiedzieć, wtedy, kiedy chce to powiedzieć. I to właśnie to jest ten problem. Bo proszę zwrócić uwagę, że osoby jąkające bardzo często są w stanie mówić płynnie. I to bardzo długo. Tylko w tym momencie, kiedy pojawi się ten najważniejszy moment, kiedy to wypowiedzenie tego zdania, tej myśli jest bardzo ważne, wtedy pojawia się ten problem, że chcę powiedzieć, a nie bardzo mi to wychodzi i zaczynam zamieniać słowa. Dlatego jąkającej czy jąkającej się, to w ogóle nie znajduje się na ustach, nie jest związane z jakąś czynnością wykonywaną, tylko z takim specyficznym sposobem bycia.
Czyli panie Tomku, bardzo dziękuję. W dzisiejszej audycji pokazuje nam pan, że to jest bardzo istotny moment tego problemu człowieka, ale nie tylko tego, który jest osobą jąkającą, ale również pewnie rodziny czy
otoczenia. Dokładnie. No bo też trzeba zwrócić uwagę, że osoba jąkająca nie jest sama. Ona zawsze jest w kontekście innych osób. Jąkanie zawsze pojawi się wtedy, kiedy jest jakiś kontekst społeczny, kontekst sytuacyjny. Wtedy, kiedy pojawia się potrzeba wypowiadania, wyrażania, wchodzenia w jakąś interakcję werbalną. Za każdym razem wtedy pojawia się jąkanie, którego też doświadczają inne osoby.
Pani Ewo, jest pani z nami na antenie?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, pani Ewo, witamy. Pani Ewo, tutaj pan Tomek wyjaśnił nam, dlaczego mówimy osoba jąkająca i dlaczego powinniśmy rozróżniać osoba jąkająca się i osoba jąkająca. No nawet trudno to zaakceptować, tak?
Bo językowo jest inaczej ustawione.
Tak. A poza tym mamy taki nawyk myślowy. Osoba jąkająca się i koniec.
No, szkoła robiła
nie
swoje.
Nie zastanawiamy się. Pani Ewo, pani ma w swojej praktyce doświadczenie pracy z takimi osobami. Czy rzeczywiście jest to różnica wielka?
Znaczy ja nie zrozumiałam dobrze pytania, ale...
Osoba jąkająca się, tak?
Aha, tak, bo to się, to jest taki zaimek zwrotny, który się do tej osoby zwraca, tak? Czyli my rozróżniamy to, że ta osoba się nie jąka w jakiejś danej chwili, tak jak, nie wiem, potknę się, przewrócę się, napiję się. Ten zaimek zwrotny do jakiegoś, do jakiejś czynności się odnosi, tak filologicznie, gramatycznie. A jąkanie, osoba jąkająca zawsze jest osobą jąkającą, a nie tylko w tym momencie, kiedy to się dzieje, tak? Mhm. Bo to się to mamy, napije się wody, prawda? Napije się, zjem, tak? Się, znaczy, pogubię się. To jest chwilowe. Natomiast my uważamy, że jąkanie dotyczy tej osoby no, przez całe jej życie, kiedy się jąka, kiedy się nie zacznie leczyć. Jest osobą jąkającą, czyli to dotyczy jej sfery takiej psychologicznej, sfery behawioralnej, czy jak ona się zachowuje, jak ona myśli. Dotyka wszystkich sfer jej funkcjonowania. Czyli my uważamy, że jąkająca osoba, póki się nie leczy, to jest jąkającą, a nie jąkającą się chwilowo.
Mm-hmm. W tym momencie w jakimś tak. Pani Ewo, ja tutaj zadałam panu Tomkowi pytanie, czy i jak można pomóc osobie jąkającej? I dlatego, a pan Tomek mi w tytule to się zrobił w nawiasie, dlatego to moje pytanie i ta prośba o wyjaśnienie, więc już
tak,
teraz...
Tak, bo to się tak jakby umniejsza jąkaniu, prawda? A jąkanie,
no tak właśnie.
Tak?
Tak. Bo to jest jakby przesłanka ku temu, że jąkanie się właśnie jest zbagatelizowane, bo to tylko takie niewinne, niepłynne mówienie.
I teraz to... chwilowe, niektóre myślą, że chwilowe, tak?
I teraz pani Ewo, panie Tomku, pytanie moje, które wraca. Czy i jak można pomóc osobie jąkającej? Czy w ogóle można pomóc? Jak można pomóc? Czyli najpierw, czy można pomóc?
My uważamy, że zdecydowanie tak, osobie jąkającej można pomóc. No jest pewien warunek. Ta osoba musi chcieć sobie pomóc, chcieć, żeby ktoś jej pomógł przestać być osobą jąkającą. Teraz jeżeli ten warunek czy jest spełniony, to potem jak jest techniczne. Każda osoba tak jak w sposób jakby indywidualny albo zindywidualizowany wchodzi w jąkanie, tak też w zindywidualizowany sposób wychodzi z tego jąkania.
Czyli wy jesteście, macie doświadczenie, że te osoby jąkające, jeżeli tylko powiedzą tak,
chcę.
Gdzieś to musi być w sercu, w mózgu, w całej
osobie.
Po prostu
dać sobie przyzwolenie, że tak, ja chcę to zrobić.
Wy jesteście gotowi i macie doświadczenie, że to co już ja nie pierwszy raz się z państwem spotykam, więc wiem, że to nie jest łatwe dla osób jąkających. Pani Ewo, jesteście w stanie pomóc takim osobom.
Tak, ale w przypadku właśnie dzieci... to często rodzice mylą właśnie ten fakt podejmowania decyzji przez dorosłego z decyzją podejmowaną przez dziecko. Uważamy, że dziecko nie jest w stanie takiej decyzji podjąć. To jest decyzja rodziców i decyzja dorosłych. Dziecko nie podejmuje decyzji o leczeniu i terapiach, prawda, o tym, żeby pójść do lekarza. Często rodzice mówią, że czekajmy na gotowość, aż nasze dziecko będzie chciało się leczyć. Dziecko nie rozumie raczej tego, że ma się leczyć, czy nie ma się leczyć. Więc tak jak tutaj mówi mąż, że ma chcieć się leczyć, to czasami musi być to musi, tak? Czyli rodzice podejmują decyzję.
No tak, ale rodzice są odpowiedzialni przecież
no
za dzieci.
A często rodzice mówią, ja czekam, aż syn podejmie decyzję.
I spotykacie się państwo z takimi...
Tak, bardzo często.
Bardzo często.
Aż nieprawdopodobne, no ale skoro macie takie doświadczenie...
No tutaj no, też jakby problem polega w tym, w jaki sposób rodzice, jaki sposób schemat relacji tej rodzicielskiej, opiekuńczej między rodzicami a dziećmi jest, nie? Bo ile jakby w tym pierwszym momencie, w tym powiedzmy do... pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, to jeszcze jakby rodzice mają ten element decydujący, ale później uważają, że to już jest życie dziecka i dziecko ma jakby decydować, a to jest właśnie na taki największy moment wtedy, kiedy dziecko jak najbardziej potrzebuje tego wsparcia i rodzica i to rodzic jakby wtedy musi tą decyzję podjąć. Ja synu, widzę,
trzeba.
Że jest problem i ja decyduję, że chcemy, bo to nie może być tylko decyzja jednego tylko rodziców, chcemy to zrobić.
Tutaj pani Ewa zwróciła uwagę na to, że chyba rozdzielać trzeba leczenie dzieci i osób dorosłych, tak?
Tak.
To widzicie wyraźnie w waszej w spotkaniach.
Tak, zdecydowanie, bo tutaj chodzi o to, że te postawy rodziców się bardzo wypaczają w stosunku do jąkania. Rodzice racjonalizują, że to nie jest taki problem, że to dziecko z tego wyjdzie, że wyrośnie. I głównie edukacja taka rodziców co do tego, żeby wiedzieli o tym, z czym do czynienia mamy, że z tego się nie wyrasta, że jąkanie nie jest rozwojowe. Rozwojowe to może być ząbkowanie albo raczkowanie, a często jąkanie jest mylone z tym, że jest ono rozwojowe. I rodzice racjonalizują i wypierają, że to nie jest problem.
To znaczy jak to jest rozwojowe? Nie rozumiem w tym znaczeniu tego.
Gdzieś w literaturze logopedycznej spotykamy się z takim określeniem, że jąkanie jest rozwojowe i minie. A my uważamy, że jąkanie jest patologiczne, a nie rozwojowe, ponieważ patologizuje mowę i człowieka, jego funkcjonowanie. Rozwojowe może być seplenienie, rozwojowe może być raczkowanie, ząbkowanie. Nie może być rozwojowy paraliż, rozwojowe porażenie, prawda? Ale gdzieś tam w literaturze jest takie hasło, że jąkanie jest rozwojowe i że z tego się wyrasta. No to jest taki niestety jeden z mitów o jąkaniu, taki bardzo silnie funkcjonujący społecznie. I rodzice czekają, że coś się zmieni, że dziecko obudzi się rano i przestanie się jąkać. To jest nieprawda, bo jeśli raz zapisze to neurologicznie, że się jąka w swoich emocjach i taką reakcję zapisze, reakcję jąkania, to potem ona się wciąż odtwarza. I z każdym rokiem staje się silniejsza i nigdy ona nie mija. Nie spotkaliśmy się z tym, ale to funkcjonuje bardzo silnie w literaturze logopedycznej. I niektórzy rodzice łudzą się, że ich dziecko właśnie to ma. Jeśli mówimy o leczeniu, to uważamy, że pierwsza jest diagnoza, czyli rodzice powinni pójść, te wątpliwości rozwiać i się dowiedzieć właśnie, czy to jest jąkanie, czy nie, a nie tego bagatelizować i mówić, że to minie.
Pani Ewo, wspomniała Pani tutaj takie jedno słowo, że wystarczy jeden taki...
Jeszcze epizod. No.
Element, epizod, tak Pan to nazywa. Epizod, że dziecko się... To rzeczywiście jest to takie wyraźne i tak mocno ten jeden raz wpływa, czy to po prostu ten jeden raz już pokazuje, że jest problem?
Znaczy, powiedzmy, że wpływa, dlatego że to dotyczy tego mózgu emocjonalnego i jąkanie się budzi w emocjach. A to, co się w emocjach zapisuje w mózgu, jest bardzo silne. Czyli każde dziecko nabywa jakieś reakcji na różne rzeczy, na różne sprawy, na różne emocje. Jak się nauczy w ten sposób reagować, to się zapisuje. I powiedzmy, że każdy dzień z jąkaniem jest dniem straconym dla dziecka, bo ono potem już innej reakcji nie będzie umiało, tylko w sytuacjach dla niego emocjonalnie trudnych będzie się jąkać. I to jest logiczne dla psychologa, że to się zapisuje, bo my się uczymy różnych reakcji. Jeden się boi psa, drugi się tam, nie wiem, obawia ciemności. Im to dłużej trwa, to logicznym jest, że to nie może minąć. Jest to taka teoria bezsensowna, że to jest rozwojowe i minie. Jak codziennie balibyśmy się czegoś i nikt by nam nie pomógł, to coraz bardziej się boimy, nie wiem, ciemności czy psa, prawda? To jest takie logiczne. A w przypadku jąkania gdzieś ta logika się zgubiła. Jest bardzo silnie obecna emocja zapisana, bo te dzieci są inteligentne i emocjonalne i natychmiast one zauważają, że coś nie tak jest z ich mową. Wczoraj mówiły bardzo dobrze, a dzisiaj już nie.
Pani Ewa, panie Tomku, czyli tak, no można pomóc, tak? Jak teraz można pomóc? Jak można pomóc tym dzieciom? Już teraz mówimy. Pierwszy punkt, rodzice muszą, jeśli chodzi o dzieci, muszą być odpowiedzialni, muszą zdecydować. W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo mocno
generalnie trzeba powiedzieć, że tak rodzice muszą być odpowiedzialni i muszą być decyzyjni. Tak. No bo to jest tak, nie wiem skąd to się wzięło, ale utarło się, że kochająca matka nie może być konsekwentna, nie może wymagać. A kochający ojciec nie może. Przecież to jest bzdura totalna. Na czym polega po prostu wychowywanie? No, gdzie te dzieciaki mają nauczyć się odpowiedzialności, jak nie od swoich rodziców? Teraz cały problem polega tylko na tym, że mówiąc tak kolokwialnie, do jąkania przypisano złą gębę. Jąkanie jest jakby łączone z jakąś patologią w domu. To jest kolejną bzdurą i nieprawdą. Cała rzecz polega na tym, że w momencie, kiedy... pojawia się epizod jąkania, to rodzice jak najbardziej muszą wejść w taką pozycję odpowiedzialności, bo odpowiedzialności za siebie, za swoje dziecko, bo nie jest prawdą, że to oni to jąkanie spowodowali, nie jest prawdą, że oni są sprawcą, nie jest prawdą, że oni moderują, tylko wynikiem tego, że to jąkanie pojawiło się w domu, to jest przyjęcie jakichś dziwnych standardów, wzorców, bo nagle okazuje się, że to nie rodzice decydują o tym, co się w ich domu dzieje, tylko dzieje się, że tę decyzję jakby podejmował jakiś zewnętrzny, jakiś mentor, ktoś, kto mówi, w jaki sposób oni mają podchodzić, traktować problemy swojej rodziny, swojego dziecka. Trudno jest w ten sposób powiedzieć, ale w momencie, kiedy pojawia się jąkanie, to rodzice powinni podejmować stanowczą decyzję, tylko to jest ich decyzja. Nie?
Panie Tomku, pani Ewa, mam pytanie. Czy zaprosimy do telefonów słuchaczy audycji porady pedagoga, psychologa? Przepraszam za dzisiejszy głos, ale mam pewien problem. Czy możemy zaprosić?
Zdecydowanie.
Oto telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536-600-100. Drugi z końcówką 200. Telefony dla zagranicy 48-56-655-23 i 33. I drugi numer z końcówką 66. Oczywiście jak zwykle Kanadę i USA bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jeśli mamy telefony, to zapraszamy do telefonów. Osoby, które mają w rodzinie dzieci, co prawda może nie tylko dzieci, mówimy tutaj również o osobach dorosłych.
No, osoby dorosłe też są w rodzinie. No.
W tej dzisiejszej naszej audycji dzisiaj szczególnie wyszło takie decyzyjne, odpowiedzialne spojrzenie na osoby, na dzieci jąkające. Na razie mówimy o dzieciach, może rzeczywiście ktoś do nas tutaj jakieś pytanie będzie miał. Mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj mówi Bernadeta z Małopolski, pozdrawiam wszystkich gości i mam takie pytanie, bo właśnie syn chodzi do 6 klasy i przestraszył się właśnie psa i właśnie ma takie chwilami, że się właśnie w tym dniu, kiedy on wrócił ze szkoły, bo to on nie mógł w ogóle powiedzieć słowa. Teraz już jest lepiej, ale to jąkanie właśnie jest. I właśnie tak jak tu było mówione, że po prostu, że się wystraszył i po prostu, a wcześniej czegoś takiego nie było. I właśnie chciałam zapytać, co w takim przypadku i co dalej czynić.
A czy możemy pani imię poznać?
Bernadeta.
Pani Bernadeto, bardzo dziękujemy za to pytanie. Spróbujemy z panią Ewą i z panem Tomkiem odpowiedzieć na nie.
Dobrze, dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Ewo, panie Tomku.
I pyta o to, że takie dziecko należy objąć intensywną terapią, bo pani dziecko urodziło się z tą skłonnością do jąkania, a ten czynnik, ten pies, to był taki czynnik, który jąkanie wywołał i przed tym nie możemy dziecka uchronić, ponieważ ten czynnik to może być w różnej innej sytuacji też takim wywołującym. No i proponujemy taką diagnozę, przyjechać z dzieckiem do kliniki na diagnozę i potem czeka takie dziecko terapia intensywna, bo ona dotyczy, ta terapia, tak jak powiedział pan Tomasz, nie tylko wymowy, ale całej osoby pani syna, czyli on jest bardzo wrażliwy, inteligentny i no, ma różne takie problemy emocjonalne, te wszystkie dzieci mają. I one muszą być objęte taką intensywną terapią, którą proponujemy, czyli początek diagnoza i potem terapia, gdzie zaopiekujemy się i tym dzieckiem, i rodziną, której wskażemy, w jaki sposób takie dziecko się obsługuje, czyli jak mu pomóc. Bo ta wrażliwość u niego to będzie całe życie, tylko należy nauczyć go, w jaki sposób on ma funkcjonować i żyć z taką wrażliwością, z którą się urodził.
O, pani Ewo, bardzo dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Imię pani możemy poznać?
Tak, Julia.
Witamy pani Julio. Jesteśmy już na antenie, właśnie... słuchamy.
Tak. Jestem, teraz kończę logopedię i też mieliśmy zajęcia z jąkania. I jeśli chodzi o jąkanie rozwojowe, to po prostu był tam tylko taki temat, że u dzieci przedszkolnych, kiedy zakres słownika jest duży, a dziecko nie ma możliwości wyrażenia swoich myśli, wtedy pojawia się takie jąkanie, które przy pewnej dozie cierpliwości i wyrozumiałości w stronę dziecka, ono po prostu zanika, kiedy ten rozwój mowy czynnej wzrasta i słownik, możliwość wyrażenia się jest większa. To pewnie tylko o to chodziło, ale oczywiście jeśli to jest jąkanie, które wchodzi już w nawyk, to jak najbardziej trzeba z tym pracować. I mieliśmy też dość ciekawy aspekt obniżonej poziomu histydyny, że można to badać z krwi albo ze skórki paznokcia. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli. Profesor Bożkowa też się tym zajmowała, opracowała specjalną dietę, która polegała na eliminacji pewnych składników, ale niestety nie zostało to nigdzie zapisane. Ale właśnie przez pewne obniżenia poziomu tej histydyny i przez histydazę
pani Bernadeto,
po prostu do pewnych zaburzeń. I to też jest ciekawe, że jest też praca opublikowana na ten temat i to są właśnie też przypadki, w którym w rodzinie już występowało. jąkanie, tak?
Pani Julio, dziękujemy bardzo. Gratuluję, jest pani no, osobą, która chce pracować z osobami, bo logopedia, czyli z osobami, które mają problem z wypowiadaniem się. Bardzo dziękujemy za te, za pani wypowiedź, za to, że pani włączyła się do nas. Gratulujemy takiej odwagi również. Panie Tomku, pani Ewo, co państwo na te informacje, o których powiedziała pani Julia? Bo bardzo dosyć, według mnie, no jakieś istotne to są informacje, czy tak, czy nie.
Znaczy, no, cały problem polega na tym, czy mówimy o jąkaniu, jak, znaczy mówiąc o jąkaniu, mówimy o, patrząc na objawy, czy mówimy na tym, co jest pierwsze. Naturalnie pani powiedziała o tym, co już niby rzekomo jest tym jąkaniem wczesnodziecięcym, jąkaniem rozwojowym, tylko proszę rozdzielić pewną rzecz, że dziecko zaczyna mówić i pojawia się pewien element. Jak dziecko otwiera usta, to doskonale wie, co chce powiedzieć. Pojawiają się emocje, które powodują, że ten pewien schemat, program, który był jakby sprawcą tej całej wypowiedzi, staje się niedostępny. I teraz, czy to już jest jąkanie, które może nazwać jąkaniem rozwojowym, czy jąkaniem utrwalającym, jakby jąkaniem patologicznym. No, tu jest jakby cały problem w tym, co nazywamy jąkaniem, a co jąkaniem nie jest. To jest osobny problem, który jakby logopedia do tego momentu sobie nie rozwiązała, bo większość koncepcji logopedycznych opiera się na tym, że jąkanie to jest bardziej bądź płynne, niepłynne mówienie, ale w konwencji tego, że to jest problem tego samego przekazu, podczas gdy my uważamy, że to nie jest problem tylko przekazu, tylko intencjonalnych zachowań, czyli osoba jąkająca doskonale wie, że będzie się jąkała, zanim zaczęła powiedzieć. Znaczy, zaczęła mówić. Ta druga kwestia, którą pani powiedziała, zaburzony metabolizm cystydyny. No, naturalnie można to sprowadzić. Można podać lek, zapomniałem nazwę tego leku, który już przy niewielkim stężeniu patologizuje mowę w taki sposób, że jest to mowa niepłynna. Tylko cały problem polega w tym, mówiąc o jąkaniu, mówimy o czym? Czy mówimy tylko o niepłynnym mówieniu, czy mówimy o niepłynnym mówieniu? Czy ciało może się jąkać bez no, człowieka, który w tym ciele jest? Do czego mowa służy? Przecież ciało jako takie nie potrzebuje mowy. Mowa zawsze jest w kontekście obcowania z drugim człowiekiem i metabolizm neuroprzekaźników, które funkcjonują w mózgu, funkcjonują w ciele, jakkolwiek może być zaburzony, to pytanie zawsze jest, to jest pierwsze. Czy to pobudzenia emocjonalne zaburzają tą funkcjonalność, czy jakieś zaburzenia organiczne zaburzają tą samą strukturę funkcjonalną. Naturalnie są takie badania, tylko że pytanie jest tego typu, co z tych badań wynika dla procesu terapeutycznego. Suplementacja, dieta, to robimy coś, co sprawia, że człowiek zaczyna oczekiwać, że ktoś zrobi coś za niego, że jakaś tabletka, jakaś chemia, jakieś coś. Całkowicie to jest działanie na niekorzyść osoby jąkającej.
Tomku, dziękuję bardzo. Mamy pani Julio. No chyba taki kamyczek do pani ogródka rzuciliśmy. Zastanawianie się w tej logopedii, którą pani studiuje. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Możemy pana imię poznać?
Mówi Andrzej z czoło Lublina.
Witamy.
Ja może nie na temat, ale jakby wyeliminować lęk przestrzeni? Po prostu wejść się na dach, wejść się do winy. Jak to może to można wyeliminować? Tyle chciałem, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
Panie Andrzeju, proponuję nie eksperymentować. Naprawdę z takim tego typu problemem proszę udać się do psychoterapeuty. Na pewno w sposób kompetentny, odpowiedzialny pana czy tą osobę, która jest doświadczona tym poprowadzi. Bo tu są jakby dwie różne rzeczy. Co innego winda, co innego po prostu dach. To jest agorafobia bądź klaustrofobia. To są dwie różne procedury. I proponuję nie kombinować samemu. Nie ma takich domowych metod jak postępowania z katarem, z grypą. Proszę udać się do psychoterapeuty i na pewno po prostu panu pomoże w tym.
Na pewno w pana mieście znajdzie pan psychologa czy psychoterapeutę.
Lubin to jest akademicki, na pewno tak, znajdzie się czynnego, aktywnego psychoterapeuta.
Osoba, która pomoże, specjalista, który panu pomoże.
Jako tutaj są naprawdę skuteczne procedury terapeutyczne, się desensytyzacja
nazywa. Skoro mówimy, że można z jąkania wyjść, to na pewno i można pomóc osobie, osobie, która...
Tak, tylko to jest, inny problem.
Inny problem, dobrze. Mamy jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, imię Pani.
Przy telefonie Ewa z parafii Dobrego Pasterza z Lublina.
Witamy.
I chciałam właśnie tutaj swoje małe doświadczenie pokazać. Rzeczywiście, w dzieciństwie że miałam te problemy z jąkaniem. Mogłam mieć wtedy może 4 latka. No w takim okresie, kiedy dziecko już właściwie zaczyna, już dobrze mówi i posługuje się językiem swobodnie. Ale ponieważ lubiłam bardzo śpiewać, od samego początku, bo właśnie w takiej rodzinie się wychowywałam, gdzie było dużo muzyki i ciągle śpiewałam. Do dzisiaj jestem osobą już w tej chwili w wieku takim podeszłym i muszę powiedzieć, że to jąkanie mi zupełnie jakoś łagodnie, można powiedzieć, no, wyzbyłam się tego jąkania. Ja nawet nie pamiętam dokładnie, ile to trwało, ten proces mój, że to jąkanie było takie właśnie delikatniejsze. Być może, tak jak tutaj Państwo w tej audycji powiedzieliście, że te emocje może dochodziły, bo człowiek chciał wiele powiedzieć, uczył się mówić, bo to był ten okres taki rozwojowy. Ale dzisiaj się nie jąkam, dzisiaj nie mam problemu z mówieniem, dzisiaj jest wszystko dobrze. To oczywiście ten cały życie śpiewałam. I ja śmiem twierdzić, że jednak ten moje to śpiewanie, to miłowanie muzyki, śpiewanie, ciągłe śpiewanie, bo w chórze też śpiewałam, w chórze naszej parafii. Więc mi się wydaje, że to jednak tak uważam. Ja nie jestem tutaj specjalistą w tej dziedzinie, ale że właśnie to mi bardzo pomogło. Śpiew, bo śpiewamy na samogłoskach, a spółgłoski pomagają w wydobywaniu dźwięku, więc wydłużanie tego dźwięku na samogłoskach to jednak jest poniekąd, tak uważam, ta ogromna pomoc właśnie w tym, żeby się wyzbyć tego jąkania.
Pani Ewo,
dziękuję za audycję.
Dziękujemy za piękne świadectwo Pani. No zobaczymy, co Pani Ewa i Pan Tomek powiedzą.
Dobrze. I pozdrawiam szanownych gości w studio i Pani, która zawsze pięknie prowadzi ten program.
Bardzo dziękuję. Bardzo
dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Panem Boże. Bogiem, szczęść Boże.
No ja bym chciał zrzucić jedną rzecz, bo Pani mówi śpiewie. Proszę zwrócić uwagę, że mózg w inny sposób opracowuje coś, co nazywamy śpiewem, a w inny sposób opracowuje coś, co nazywamy rozmową spontaniczną. W mózgu jest taka struktura, nazywa się SMA, Supermotor Area, 9 pole Brodmana. To jest taka pola, jakby dyrektor planowania. W momencie, kiedy zaczynamy śpiewać... To pole jest nieaktywowane i to jest właśnie cały jeden z takich wielkich mitów, że śpiew coś pomaga. Śpiew nie pomaga osobie jąkającej. Pani jakby dała świadectwo tego, że jakby nauczyła się i bardzo dobrze. I chwała Bogu za to, że Pani w ten sposób to odbiera i Pani w ten sposób funkcjonuje, bo jeżeli to pomogło, to dobrze. Tylko generalnie jest coś takiego, że śpiew nie leczy jąkania. On pozwala upłynnić niepłynną mowę, co nie znaczy, że leczy.
To, no, pani chyba Ewa coś takiego powiedziała. Pani Ewo, bardzo Pani dziękuję za ten telefon. Teraz tak, Pani Ewa Galewska i Pan Tomek, no, czas naszej audycji dobiega końca. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Słyszymy się Pani Ewo.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Mam nadzieję właśnie do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.